radiowo, naukowo.
Joanna Matuszewska, dzień dobry. Mój dzisiejszy gość jest profesorem medycyny, specjalistą z zakresu położnictwa i ginekologii, endokrynologii oraz ginekologii onkologicznej, konsultantem wojewódzkim w dziedzinie ginekologii onkologicznej. Na co dzień kieruje kliniką położnictwa i ginekologii, ginekologii onkologicznej i endokrynologii ginekologicznej Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego w Gdańsku. Jest też szefem katedry kliniki w Gdańskim Uniwersytecie Medycznym. Profesor doktor habilitowany Dariusz Wydra. Witam pana profesora w studiu. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Panie profesorze, co trzeba zrobić, żeby ograniczyć zachorowalność na nowotwory kobiecych narządów rodnych? Bo zastanawiam się, czy to jest w ogóle możliwe, czy to są nowotwory takie do opanowania, do profilaktyki i zapobieżenia, że one wystąpią, czy raczej powinno się pracować nad takim wcześniejszym ich wykrywaniem, bo one są nieuniknione?
Pani redaktor, to bardzo dobre pytanie. Przede wszystkim oczywiście badania i świadomość lekarzy poprzez udział w najnowszych osiągnięciach naukowych, czyli poprzez dostępne piśmiennictwo, konferencje towarzystw, głównie towarzystw ginekologii onkologicznej, na których możemy prezentować, jak też zdobywamy nową wiedzę, którą możemy dalej przekazać zespołowi, środowisku lekarskiemu, a konsekwencji użyć tych zdobytych narzędzi do leczenia naszych chorych w oparciu o nowe technologie. To jest jedna rzecz. I oczywiście profilaktyka i zwiększenie świadomości naszych potencjalnych pacjentek. Z tym, jak wiemy, nie jest najlepiej, ale chociażby taki program jak ten i wiele innych działalności chociażby Polskiego Towarzystwa Ginekologów, Onkologików, Polskiego Towarzystwa Ginekologów i Położników, promujące prozdrowotne zachowania, jak też włączanie zainteresowanych grup chorych w takie programy naukowe, powinno zwiększyć świadomość naszych pacjentek i zmniejszyć obawy przed regularnym pojawianiem się w gabinetach ginekologików.
No właśnie, bo ja słyszę często od lekarzy, że kobieta chodzi na wizytę do ginekologa, na kontrolę ginekologiczną do momentu, aż zakończy powiększanie rodziny, urodzi wszystkie dzieci, które ma zaplanowane, a potem coraz rzadziej, aż przestaje się pojawiać. To jest prawda? I mamy taką dziurę, że tak powiem, jeśli chodzi o tą opiekę ginekologiczną nad paniami w pewnym wieku. Zaczyna się
Trudno dociec przyczyny tego, może być wiele teorii. Zresztą nie przejrzymy sobie popularne portale, czy portale, które opisują również wytyczne różnych towarzystw, czy dobrych ośrodków, to tam często jest pytanie, do kiedy powinnam chodzić. Czy do 30 lat, czy do 65 roku życia. I każdy w inny sposób to tłumaczy. Z czego to się bierze? No wydaje mi się, że z pewnej długiego, ale jednak czasu spędzonego na poznaniu swojego organizmu. Bo na początku obawiamy się różnych infekcji, potem ciąży, potem martwimy się o przebieg pierwszej ciąży, drugiej, trzeciej. Im dalej, tym brakuje czasu na częste wizyty, ale też myślę, że kobieta miała świadomość, że lepiej kontroluje swój organizm i wie, które z tych objawów są. Mogą być niepokojące i wymagają natychmiastowego zjawienia się czy zgłoszenia się jednostce służby zdrowia czy u lekarza, co niestety może spowodować, że ta wiara w swoje umiejętności nie ustrzeże takiej chorej przed objawami nowotworu. Im dłużej, tym gorzej. Zwłaszcza u kobiet, które skończyły już miesiączkować i które często bagatelizują.
Im się wydaje, że już się nic nie może zdarzyć,
tak? Którym jest plamienie czy krwawienie. Mhm. Jak zbieramy wywiad, to często w obecności rodziny, która wspiera taką chorą, która do nas się zgłosiła z powodu podejrzenia nowotworu, to nawet przed rodziną duża część pacjentek się nie przyznaje, że te objawy są do dłuższego czasu. A po stopniu zaawansowania możemy przewidywać, że to trwa trochę dłużej niż od tygodnia pierwsze objawy. A na pytanie, dlaczego przy tych pierwszych objawach pani się nie zjawiła, czasami słyszę odpowiedź, że myślałam, że mi to przejdzie.
Panie profesorze, a Dlaczego właściwie można powiedzieć, że od ostatnie 20 lat to mamy wzrost zachorowań rozpoznawania prawie dwukrotny nowotworów raka trzonu macicy, tak? To jest najczęstszy nowotwór u kobiet właśnie w wieku okołomenopauzalnym?
Nie wiem, czy pani uwzględniła jednak ten czas pandemii, kiedy baliśmy się wychodzić z domu, czy baliśmy się z małymi, według nas nieistotnymi objawami pojawiać w zakładach służby zdrowia. Zresztą służba zdrowia była skoncentrowana na zupełnie innym problemie. Ale niezależnie, rzeczywiście ten wzrost zachorowania na raka błony śluzowej trzonu macicy w Polsce już jest prawie 10 tysięcy w tej dekadzie. To jest bardzo duży wynik. Jest to nasz pierwszy nowotwór ginekologiczny,
właśnie,
jeśli chodzi o zachorowanie. Natomiast wiąże się to z trybem życia.
Na ale pewno, z tym nieprzychodzeniem też?
Zachorowania no nie mają w pewnym sensie tak, bo być może można byłoby rozpoznać ten nowotwór, znaczy rozpoznać stan przednowotworowy i nie byłoby kobiety w tak zaawansowanym stanie, czy w stadium choroby nowotworowej. Ale rak błony śluzowej trzony macicy w związku z tymi czynnikami, które uznajemy za czynniki towarzyszące czy etiologiczne, to jest przede wszystkim otyłość i niestety obserwujemy wzrost indeksu masy ciała. To jest jedna rzecz, a druga długości życia. To jest akurat korzystna oczywiście dla nas wszystkich, że dłużej żyjemy, ale też jesteśmy bardziej narażeni na nowotwory, w tym raka błony śluzowej trzonu macicy, nasze pacjentki.
To jest nowotwór kobiet w jakim wieku?
Głównie jest to kobiet po menopauzie, czyli od 55 do powiedzmy 70 roku życia, czyli dosyć długi przedział, zdarzają się też później. I z 5% to są młodsze kobiety.
Czyli zdarza się?
Zdarza się młodszych kobiet z podobnymi czynnikami, czyli młode, otyłe osoby z zaburzeniami cyklu, często zespołem policystycznych jajników, które się pojawiają z powodu nieprawidłowych krwawień. Zresztą to jest wszędzie opisane, że to jest taki sygnał, że mimo że kobieta nie rodziła, jest młoda, to powinniśmy podjąć diagnostykę bardziej inwazyjną, bo może być to rak błony śluzowej trzonu macicy i to jest około 5 do 10% kobiet przed 55 rokiem życia.
14% kobiet zgłasza się na badania cytologiczne w ramach bezpłatnego programu finansowanego przez Narodowy Fundusz Zdrowia. To jest mniej niż kiedyś, jak panie dostawały listy z zaproszeniem, prawda? Bo w tej chwili już tych listów nie ma, więc spadła chyba o połowę liczba tych pań, które się zgłaszają regularnie. Ale proszę powiedzieć, czy wizyty ginekologiczne plus cytologia wystarczą, żeby ustrzec się przed nowotworami dróg rodnych? Czy to jest jeszcze za mało?
No, bylibyśmy zadowoleni, gdyby kobiety zjawiały się na te badania i było wykonane badanie cytologiczne, badanie ginekologiczne, ultrasonografia, zebrany wywiad i nawet ten przedział czasowy jest trudny do określenia, ale zawsze powtarzam, że bezpiecznie pojawić się raz w roku. Sam program profilaktyczny, który jest finansowany, tak jak badanie piersi, jak mamografia, to w przypadku raka szyjki to jest 25-59 lat i też nie mogę powiedzieć, że po 59 roku życia, jeśli do tej pory były wyniki w porządku, mamy się nie kontrolować, że na tym kończymy. Ale jest to grupa najbardziej wiekowo, ze względów na statystykę i ekonomię, wyznaczona w tym programie, czyli 25-59 lat w Polsce. One się trochę różnią w różnych krajach na świecie. 20%. Rzeczywiście to była kwestia tych zaproszeń kopertowych. Kilka lat temu byłem w podobnej audycji. Właśnie rozmawialiśmy a propos szyjki macicy, co można zrobić i profilaktyki i to się nie zmieniło. Tylko pamiętajmy, że podobnie jak stomatologii, prawie podobnie, to duża część naszych pacjentek to są pacjentki z gabinetów prywatnych, które są poprzez od początku do przez ciążę i kolejne etapy życia przyzwyczajone do danej jednostki, która nie jest jednostką, która zgłasza tę cytologię. Więc załóżmy, że to jest trochę jednak więcej niż 20%. W Gdańsku jest 24%, w niektórych obszarach, ku mojemu zaskoczeniu, w Człuchowie też jest wysoka, ale bywa też w Polsce, że jest 8 czy 6%.
Tak, bo to jest te dane 14%, o których ja mówiłam, to są dane ogólne z Polski. podawane przez NFZ, przez Ministerstwo Zdrowia, też na nas ze strony internetowej Ministerstwa Zdrowia, najświeższe dane z września tego roku.
Jeden z pierwszych konferencji, na której byłem w Berlinie w 2006 roku, pojawiło się taki plakat, który pokazywano, w jaki sposób kobiety mogą rozpoznać raka szyjki macicy w Indiach. W pozycji kucznej uczyły się cały czas konsystencji swojej szyjki. Jeśli ta szyjka była miękka, to znaczy, że ona koniecznie musi się zgłosić. Miesiąc temu byłem w Berlinie. Jedna z firm wprowadziła też taki system do samokontroli, ale oczywiście jest wzbogacony nie tylko o cytologię, o badanie wirusa wysokiego ryzyka, wirusa brodawczaka ludzkiego. Niestety za to trzeba zapłacić, tak? Ale to jest dla tych pacjentek, które z jakiegoś powodu nie chcą się przełamać, nie pojawią się u ginekologa. Czyli to pokazuje, że z tą naszą świadomością naszych pacjentek, co właściwie powinniśmy się bić w piersi, że to jest też wpływ naszego środowiska, środowiska lekarzy, konsultantów i wielu różnych instytucji, które za to odpowiadają, że być może za mało robimy, żeby spopularyzować tą świadomość samokontroli nie tylko, ale pojawianie się na regularne badania ginekologiczne.
Panie profesorze, a wróćmy do macicy i do chorób nowotworowych tego organu. Ile raz lat się rozwijają? Czy ich jest kilka? Można jakoś je usystematyzować? Jak to wygląda? Można mieć raka trzonu, tak? Można mieć raka szyjki? Coś jeszcze się może wydarzyć?
No, mogą być zawsze bardziej źle rokujące, gorzej rokujące, ale bardzo rzadkie nowotwory, chociażby jak mięsaki. Jeśli patrzymy na macicę, to w tej chwili, tak, to w ciągu 30 lat zmieniła się statystyka. Najczęstszym jest rak błony śluzowej trzonu macicy, mówiliśmy.
Tak.
Tryb życia, dłuższe życie, natomiast rak szyjki macicy, mimo że pewnie zapyta się pani, dlaczego mamy tak jeszcze dużo zachorowań na raka szyjki macicy. I ja pracuję od zeszłego stulecia, ginekologią onkologiczną zajmuję się ponad 20 lat i pamiętam, jak operowaliśmy, że w szczególnych dniach 6 pacjentek, nawet były takie dni, 6 pacjentek w klinice dziennie. W tej chwili sporadycznie się pojawia rak szyjki macicy, czyli jednak...
Dorosłe pokolenie szczepione?
Tak, sama informacja, tak, że tutaj świadomość, jest to młodsza grupa wiekowa, coś zadziałało, że kobiety są bardziej świadome potrzeby pojawiania się. I mimo że są nieszczepione, bo jeszcze nie jest to grupa, to pojawiają się na etapie stanów przedinwazyjnych, gdzie możemy bezpiecznie leczyć. Natomiast te panie, które nie przychodzą, to w dużej części pojawiają się niestety w stanie tak zaawansowanym, że już nie leczymy operacyjnie, tylko wybieramy inne metody
leczenia. To ile
leczenia.
Lat to trwa? Tak średnio? Od momentu, kiedy jest ten stan przedrakowy, kiedy można jeszcze zadziałać skutecznie i do momentu, kiedy już jest nowotwór rozwinięty, zaawansowany. To idzie szybko, kilka miesięcy,
a
czy raczej lata?
Pół roku do kilku miesięcy. To trudno jest określić, bo jest wiele innych czynników, które mogą przyspieszyć postępowanie czy rozwój nowotworu. Na przykład w raku błony śluzowej trzonu macicy nieleczonym można żyć od pół roku do 12 lat nawet. Ale rzeczywiście jest to choroba śmiertelna.
Ale rozumiem, że to różnie bywa u różnych pań. Nie każdy pacjent jest tak samo.
Tym testem zachodnim i w niektórych miejscach teraz wprowadzany jest kotest, który wiąże się z cytologią i z badaniem, poszukiwaniem wirusa wysokiego ryzyka, raka, wirusa brodawczaka, który prawie w 100% towarzyszy nowotworowi. To przy ujemnym wyniku możemy czekać 5 lat. Chyba że pacjentka jest z grupy wysokiego ryzyka, czyli stosuje immunoterapię, choruje na HIV. Mhm. Te badania trzeba będzie wykonywać częściej.
Panie profesorze, a czy nowotwory macicy, w ogóle dróg rodnych, dają jakieś charakterystyczne objawy, których no, nie da się przegapić? Co to za objawy? Na co kobieta powinna zwrócić uwagę?
Na pewno dolegliwości bólowe, bo często również studenci na początku zawsze zgłaszają, że te objawy różnych chorób to są dolegliwości bólowe, to w przypadku nowotworu trzeba pamiętać, że to jest późne stadium bardzo zaawansowanych nowotworów. Pierwsze objawy to będą nieprawidłowe plamienia, czy nieprawidłowa wydzielina z narządów płciowych, wydzielina o nieprzyjemnym zapachu i do tego plamienia, plamienia kontaktowe, jak to znaczy po współżyciu w przypadku raka szyjki macicy lub acykliczne krwawienia, czyli niezwiązane z cyklem miesiączkowym. W przypadku raka błony śluzowej trzoną macicy.
Nawet się mogą wydarzyć już po przejściu menopauzy takie objawy, tak?
Zdecydowanie tak.
To wtedy
tam
jest
już nie mamy
powód.
Wątpliwości, mm-hmm. że taka chora po menopauzie, która weszła w menopauzę i krwawi, wymaga szybkiej diagnostyki i pobrania materiału.
Może boleć brzuch, kręgosłup, jakieś inne objawy mogą się pojawić?
Na pewno nie we wczesnym stopniu zaawansowania. Takim przykładem również jest rak jajnika. To już nie dotyczy samej macicy, ale dotyczy przydatków, czy też jajnika jajowodu, w małym odsetku nowotworu otrzewnej, gdzie objawy późno występują. I mówi się o objawach dysgastrycznych, pobolewania, przelewania w jamie brzusznej, ale tuż jest objaw zaawansowanej choroby, czy powiększenie obwodu brzucha. Ten nowotwór nie daje żadnych dolegliwości i nie ma screeningu.
Mm-hmm. Panie profesorze, a jeszcze przed przerwą chciałabym zapytać, czy kobiety, żeby pan tak odpowiedział nam może zbiorczo na to pytanie, czy kobiety, które rodziły, są mniej narażone, czy to nie ma znaczenia? I drugie pytanie, endometrioza mięśniaki, przerost błony śluzowej macicy, to są też rzeczy, które predysponują do zachorowania? Te kobiety są bardziej narażone, które miały takie epizody w swoim życiu wcześniej?
Więc nierutki, czyli kobiety, które nie rodziły lub miały problem z rozrodem czy z zajściem w ciążę, w tej grupie obserwujemy częstsze zachorowania na raka jajnika i na raka błony śluzowej trzoną macicy. Natomiast związane z infekcją wirusem HPV, kobiety, które więcej rodziły, częściej rodziły, miały więcej ciąż, nawet ciąż, które nie zakończyły się sukcesem, wcześniej rozpoczęły życie seksualne, częściej będą chorowały na rak, mogą chorować, jest to ta grupa, na raka szyjki macicy. I pytała pani jeszcze o endometriozę
mięśniaki
i mięśniaki.
Inne problemy z przerostem
mięśniaki
głowy.
Macicy jest to łagodny nowotwór. On nie przeradza się w mięsaka, czyli w nowotwór o bardzo złym rokowaniu. Jest to zupełnie inny punkt wyjścia, więc jeśli jesteśmy pewni, że są mięśniaki, a naprawdę możemy być pewni w momencie rozpoznania histopatologicznego. Natomiast mięsak z reguły jest pojedynczy, rośnie do dużych wymiarów. I powiedzmy, ma jakieś cechy, które nam go ułatwiają, ale ułatwiają rozpoznanie, ale nie jest to takie łatwe. Ryzyko pojawienia się tego najgorszego nowotworu, czy mięsaka, jest mniejsze niż ryzyko operacyjne, tak jak niektórzy uważają. Endometrioza z kolei, mimo wspólnej nazwy, to nie jest to samo, co błona śluzowa, jamy macicy. Znaczy, nie jest w tym samym miejscu, tak? I często też taki jest błąd, że mam endometriozę, a to chodzi o endometrium, czy odwrotnie. I nie wpływa ta endometrioza na zwiększone ryzyko zachorowania na nowotwory jajnika, aczkolwiek są takie rzadkie nowotwory jak rak endometrialny czy jasnokomórkowy, gdzie podaje się, że częściej towarzyszą endometriozie, ale to jest naprawdę znikomy odsetek, więc endometrioza, czyli choroba, która dotyczy kobiet w wieku prokreacyjnym, nie jest skazaniem z tego powodu, że miało być to dołożyć większe ryzyko zachorowania na nowotwór, żeby usuwać macicę.
Profesor dr habilitowany Dariusz Wydra, kierownik Kliniki Położnictwa i Ginekologii, Ginekologii Onkologicznej i Endokrynologii Ginekologicznej Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego, naukowiec Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, jest moim i państwa gościem. Wracamy do rozmowy po krótkiej przerwie. Radiowo, naukowo. Joanna Matuszewska, witam ponownie. W studiu ze mną jest profesor dr habilitowany Dariusz Wydra, kierownik Kliniki Położnictwa i Ginekologii, Ginekologii Onkologicznej i Endokrynologii Ginekologicznej Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego w Gdańsku. Skończyliśmy rozmowę na tym, że pan profesor mówił nam o tym, czy choroby takie jak endometrioza, mięśniaki i inne przypadłości, które mogą spotkać kobietę, mają wpływ na powstawanie nowotworów. A chciałam zapytać jeszcze, bo nie zdążyliśmy przed przerwą, o palenie tytoniu. Mówił pan o otyłości, ale palenie tytoniu, picie alkoholu, czyli wszystko, co jest niezdrowe ogólnie, uznawane za niezdrowe i niedobre, ma znaczenie dla zachorowalności na te nowotwory kobiece?
Tak, ma znaczenie.
Ma znaczenie. To krótka odpowiedź, tak? A może pan profesor rozwinie, w jaki sposób palenie tytoniu może mieć wpływ na endometrium, na macicę?
No właśnie, to też mnie zaskakuje, dlatego że no, ogólnie jest to pisany czynnik ryzyka, aczkolwiek jednym z czynników jednego z typów raka endometrium jest nadmiar hormonów. To może być nadmiar niekoniecznie bezpośredni, ale pośredni przed brak drugiego hormonu, czyli nadmiar estrogenu, stosowanie tych estrogenów, a wiemy, że palenie papierosów akurat w przypadku funkcji jajników działa niekorzystnie, czyli przyspiesza ich wygasanie. Czyli czynnik ryzyka, którym jest wczesna menarche, czyli wczesne wystąpienie pierwszej miesiączki i późna menopauza, czyli to powoduje ta wczesna menarche, późna menopauza, że czas narażenia na nasze hormony czy estrogeny jest dłuższy i to jest jednym z czynników ryzyka. Tym niemniej to palenie papierosów, mimo że skraca czas aktywności jajników, też jest jednym z czynników niekorzystnych. Poza tym jest kofaktorem, jednym z kofaktorów powstawania nowotworów szyjki macicy, łącznie z wirusami HPV, które są najczęstszą przyczyną. Przewlekła infekcja wirusem brodawczaka jest najczęstszą przyczyną zachorowania na raka szyjki macicy. Plus palenie, które jest tym czynnikiem, który ułatwia przejście infekcji w infekcję przewlekłą.
Chciałam z panem profesorem porozmawiać teraz na temat tego, jak to wszystko można leczyć, te wszystkie choroby, o których rozmawialiśmy do tej pory, bo niedawno wykonał pan pierwszą w Uniwersyteckim Centrum Klinicznym operację z użyciem robota chirurgicznego w ginekologii onkologicznym. Tam pacjentką właśnie była kobieta z rakiem trzonu macicy. I co jest zaletą takiej techniki operacyjnej, tej robotycznej? Czy to jest szansa na to, żeby to weszło do takiego codziennego użycia? Wiadomo, że te roboty są drogie, nie każdy szpital, nie każda placówka posiada w tej chwili, no, ale może to się zmieni. Kiedyś laparoskopy też nie były powszechnie używane, prawda? Być może te roboty wejdą do powszechnego użycia. Jakie są ich zalety, jakie wady?
Może zacząłbym od tego, że Gdańsk od lat 60. był tym pierwszym ośrodkiem, gdzie wprowadzono techniki mało inwazyjne. Pan profesor Gromacki, jeden z szefów klinik, wprowadził obrazowanie narządów płciowych przez tak zwaną kuldoskopię, czyli wejście przez tylne sklepienie. Wtedy, w tych czasach początkowych, to był endoskop czy laparoskop, czyli rura zakończona okładem optycznym bez systemu wizualnego i przykładano oko i w ten sposób oceniano. Potem zrobił też pierwszą w Polsce laparoskopię, czyli już wejście przez pępek czy w okolicy pępka z oceną narządów płciowych. Potem się to rozwijało. Ja 25 lat temu, już w tej chwili nawet nie pamiętam, brałem udział czy zorganizowałem zespół, który wykonał pierwsze usunięcie macicy. To akurat był przedinwazyjny rak szyjki macicy. Natomiast od 10 lat zaczęliśmy rozwijać techniki endoskopowe, czyli mało inwazyjne w leczeniu nowotworów, głównie raka błony śluzowej trzonu macicy. Od kilku lat stało się to standardem światowym. Leczenie mało inwazyjne, oczywiście jeśli dany ośrodek jest przygotowany, ma sprzęt, ale też ma kadrę, która potrafi to zrobić. I w zasadzie my jesteśmy na tym etapie, że jesteśmy w stanie zrobić prawie 100% przypadków technikami mało inwazyjnymi, bo to się wiąże też z rozległą limfadenektomią wtedy, kiedy trzeba, nie tylko
czyli
prostym usunięciem macicy.
Węzłów chłonnych.
Usuwaniem tak? węzłów chłonnych. A zaleta tej metody wiąże się, nie pogarszając wyników, tak? Te wyniki, co nas najważniejsze, onkologiczne, nie są w żaden sposób gorsze. Natomiast pacjentki zyskują, jeśli chodzi o dolegliwości bólowe, które jest nieporównywalnie mniej, powikłania. Głównymi powikłaniami ze względu na wiek, otyłość, jest to dużo gorsze gojenie się rany. Często
przy takich zabiegach otwartych?
Kilkotygodniowe leczenie. Tak, przy otwartych zabiegach. Endoskopia umożliwia mniej inwazyjne, mniej bolesne leczenie,
można praktycznie
skuteczne.
Każdy przypadek, każdą kobietę tak zoperować w tej chwili?
Najcięższą pacjentką, czy najwięcej ważącą, to była chora, która ważyła około 180 kg, ale
czyli
proszę
tutaj waga
pamiętać,
jest brana pod uwagę, tak? Jest
tak,
znacząca.
Proszę pamiętać, że jesteśmy ośrodkiem, należymy do ośrodka czy zespół najbardziej wykształconych w tych technikach w Polsce. Dlatego mam przyjemność robienia operacji również w innych ośrodkach w ramach przekazu i w jaki sposób nas doceniają. No to jest ciężka walka od ponad 10 lat, żeby to zrobić.
Mhm. Ale na panie szczęście... profesorze, powie pan o tym robocie, bo mówi pan o technikach laparoskopowych, a czy
robot
te roboty,
też jest techniką to jest laparoskopową.
Też, ale to też nie jest tak, że operuje się zupełnie inaczej, prawda? Widzi pan obraz jakby na ekranie i w ogóle jest daleko od pacjenta. I jaka jest różnica dla pacjenta w operacji takiej klasycznej laparoskopowej, a robotycznej?
Pewnie państwo słyszeliście, była taka transmisja przez ocean, to było jakby założenie operacji robotycznej, gdzie specjalista jest daleko. No, jak do tej pory te przepisy się nie zmieniły, operator musi być na sali operacyjnej, ale przez to, że steruje urządzeniem, to nie musi być bezpośredniej bliskości z chorą. Na pytanie, jakie ma zalety robot? Najczęściej w publikacjach są dwie zalety, które oczywiście z punktu widzenia pacjenta nie są istotne, bo to jest ergonomia, czyli lekarz nie musi stać w czasie zabiegu, może sobie siedzieć powiedzmy w wygodnej pozycji z oparciem ramion. A drugą rzeczą jest kwestia wizualizacji. Niewątpliwie w przypadku robota mamy stabilizację obrazu, który w mojej ocenie po tych pierwszych próbach wydaje się, ku mojemu zaskoczeniu, że ten obraz jest dokładniejszy przez to, że nie drży, bo w normalnych warunkach ktoś trzyma ten instrument, czyli laparoskop. Drugą, to oczywiście powoduje, że nasze ruchy w czasie takiej operacji są bardziej precyzyjne i podaje się, że są mniej traumatyczne, jeśli chodzi o tkanki, nawet jeśli to jest technika mało inwazyjna.
A te techniki są stosowane w tej chwili tylko w operacjach usuwania macicy albo w ogóle leczenia raka macicy, czy raka trzonu macicy, czy też jest szansa, że one wejdą w innych nowotworach do takiego powszechnego stosowania? Rak jajnika może tak być operowany, czy nie za bardzo?
Może.
Może być, tak.
Może. To kwestia oczywiście bezpieczeństwa. W tej chwili badania sprzed 3 lat wykluczyły zastosowanie technik mało inwazyjnych do leczenia raka szyjki i macicy, aczkolwiek dopuszcza się do usunięcia węzłów chłonnych, tak zwanych stagingu, czyli oceny, czy one są zmienione nowotworowo, czy też są niezmienione i wówczas, to jest długa debata, która się rozpoczęła w raku błony śluzowej, również raku jajnika, ale też innych chorobach ginekologicznych, tam gdzie możemy zastąpić techniki małoinwazyjne, którym jest laparoskopia, techniką małoinwazyjną, którą jest robot, to tylko kwestia kosztów, a niestety koszty sprzętu i narzędzi są dużo wyższe.
Czyli jeszcze rozumiem, że będziemy troszkę czekać na powszechne stosowanie, bo te koszty muszą w jakiś sposób zostać zoptymalizowane, jak to się ładnie mówi, tak, w ochronie zdrowia.
Myślę, że w nauce i medycynie chodzi o to, żeby wyniki leczenia były dobre, żeby dane urządzenie nie psuło tych rezultatów. Na to też składa się czas zabiegu, to jest też istotne, bo czas znieczulenia, który jest dłuższy w zabiegach robotycznych, w większości procedur, też może być niekorzystny efekt, no ale też kwestia kosztów i możliwości. Tak? Oczywiście możemy zoperować pęcherzyk robotem, czy małą torbę robotem, natomiast nie wiem, czy to przyniesie korzyści. Dłuższy zabieg, gdzie możemy również małą inwazyjną techniką tą sam zabieg zrobić. Natomiast no, pewne zalety są kwestii ramion. To ramię w przeciwieństwie do większości sprzętu endoskopowego umożliwia, czy naśladuje ramię chirurga wewnątrz jamy brzusznej. Przy tradycyjnej laparoskopii mamy z reguły proste nożyczki, proste narzędzia do preparowania, tak, bo te, które byłyby wymagały, naśladowały ramię ruskie, były bardzo drogie. Robot z założenia ma takie możliwości. To są te zalety. Niestety mankamentem operacji robotycznych jest to, że nie ma chałuptyki, czyli nie czujemy oporu tkanek. To jest akurat zaletą laparoskopii. Po prostu czujemy, co dotykamy, a tutaj tylko widzimy.
Jest, tak, tu tylko widzicie państwo. A panie profesorze, jakie są rokowania w raku trzonu macicy? Jakie znaczenie ma na przykład miejsce terapii, to gdzie pacjentka jest leczona? Czy w każdym ośrodku, w każdym szpitalu, w każdym gabinecie będą ją leczyć tak samo?
Dążymy do tego, żeby każda chora była w daną jednostką chorobową w podobny sposób leczona. Oczywiście większe ośrodki, które zainwestowały w sprzęt, kadrę mają możliwość korzystania z najnowszych osiągnięć, a w tej chwili w nowotworach to jest też pracownia genetyczna, zaawansowana pracownia patomorfologiczna, bo przecież mamy terapię celowalną, mamy badania immunohistochemiczne i co? Immunohistochemiczne, które nam dokładnie diagnozują nowotwór, co ma niewątpliwy wpływ na wybór drogi leczenia, a nie jest to możliwe w małych ośrodkach. Pomijając coś takiego, jak jest krzywą uczenia, czyli przygotowanie zespołu, czy też ilość operacji, które w danym ośrodku się wykonuje. Jeśli
ale mogą
lekarze
w powiatowych szpitalach na przykład leczyć ten nowotwór, prowadzić operacje? Czy to jest, czy nie wiem, takiego pacjenta trzeba odesłać z powiatu do większego ośrodka?
Mimo, że się rozwinęła technika, rozwinęła się kolejna specjalizacja, która jest ginekologią onkologiczną, to w dalszym ciągu każdy lekarz ze specjalizacją może taką operację przeprowadzić. Nawet w ośrodku, który powiedzmy robi jedną, dwie procedury rocznie.
Co to oznacza dla pacjenta? Co to może oznaczać? Że ten lekarz nie ma za dużego doświadczenia, prawda?
Tak.
Czyli generalnie szukać należałoby ośrodków specjalizujących się w ginekologii onkologicznej.
Jest taka idea sieci onkologicznej czy centralizacji w przypadku ginekologii onkologicznej. Coś na wzór trzeciego stopnia referencyjności, gdzie jest wyraźnie zapisane, jaka chora ma do jakiego ośrodka trafić i tam jest leczona.
Bo właśnie my mamy takie coś, takie stopnie referencyjności, jeśli chodzi o położnictwo, że są pierwszego, drugiego, trzeciego stopnia, tak, referencyjności i kliniki, czwarty stopień. Tutaj w ginekologii czegoś takiego w tej chwili nie ma. Pracujecie Państwo nad tym, żeby tak było? Czy może na przykład to, co planowane jest od przyszłego roku, Krajowa Sieć Onkologiczna, czy to może coś zmienić? Krajowa Sieć Onkologiczna, czyli wszyscy pacjenci, gdziekolwiek by nie byli leczeni w ramach tej sieci, będą mieli zastosowane podobne procedury. To może coś zmienić?
Zaczęliśmy od pytania, co możemy zmienić, żeby poprawić wykrywalność czy leczenie nowotworu. Niewątpliwie stworzenie sieci i centrum referencyjnych, takich, które mają po 60-80 procedur rocznie, mają pełne zaplecze dodatkowych badań. Nie tylko, przecież w części przypadków to jest leczenie operacyjne, natomiast większe, całe grono kolejnych postępowań to jest leczenie uzupełniające i mały ośrodek nie ma dostępu do zaawansowanej radioterapii, do chemioterapii, takie jak mają duże ośrodki. Także dążymy do tego, żeby taka centralizacja na wzór tych trzech stopni referencyjności, tutaj akurat nie są potrzebne trzy stopnie referencyjności, tylko te centra, oparcie nawet o unity, czyli multidyscyplinarne zespoły diagnostyczno-terapeutyczne, na przykład unit jajnikowy, unit endometrialny. Podobnie jest to w raku gruczołu piersiowego i to powstaje. Tak? Myślę, że Zarząd Polskiego Towarzystwa Ginekologów Onkologicznych bardzo intensywnie nad tym pracuje i ma świadomość, czego chociażby dowodem jest wprowadzenie do refundacji w tym miesiącu w raku jajnika właściwie trzech terapii z lekami celowanymi. Jeszcze do tej pory był to dosyć spory problem. Pamiętamy przecież audycje ogólnopolskie, że nie ma dostępu. W tej chwili nawet chora, która nie jest nosicielką mutacji raka piersi, raka jajnika, może też mieć włączone leczenie, które wydłuża czas do nawrotu choroby. I to udało nam się zrealizować. Natomiast kolejnym etapem są wytyczne. W tej chwili jestem w trakcie recenzowania wytycznych, które będą prezentowane w raku bonoślozowej trzonu macicy 3 marca w Polsce i wejdą. To jest inicjatywa kolegów właśnie z Towarzystwa Polskiego Ginekologów, Onkologów, żeby promować i doprowadzić do takiego systemu, że operują tylko ośrodki, które mają możliwość zapewnienia bezpieczeństwa chorej poprzez kompleksowość.
Czyli jak taka pacjentka będzie miała wynik na przykład histopatologiczny jakiegoś swojego badania i ona się nie będzie już błąkać, nie będzie wiedziała, teraz nie wie, gdzie ma pójść właściwie, gdzie się zgłosić, idzie czasami przypadkowo gdzieś trafia, to co się zmieni dla takiej kobiety?
Znaczy, weźmy sobie pytanie, dlaczego
powinna
trafia,
zostać wysłana?
Dlaczego trafia przypadkowo do takiego ośrodka, bo w większości ośrodków szpitalnych jesteśmy nastawieni na efekt finansowy, głównie jest to efekt finansowy i nowy prezes forsuje działania ordynatora, który ma świadomość, że on ostatni raz taki zabieg robił do specjalizacji, a na tym poziomie zajmuje się tylko położnictwem, ginekologią i małymi operacjami ginekologicznymi. Natomiast taki mały ośrodek, nie mając zaplecza, bo nie ma zaplecza, to jest nieopłacalne w tak małych ośrodkach, nigdy nie osiągnie poziomu bezpieczeństwa, takiego, który mógłbym spokojnie wysłać chorom do danego ośrodka na leczenie.
I już bardzo krótko, panie profesorze, ta krajowa sieć pozwoli znaleźć ośrodki też pacjentom mające największe sukcesy w leczeniu, bo trzeba będzie takie dane publikować. Myśli pan, że to będzie coś, co właśnie poprawi też wyniki później ewentualnie właśnie leczenia, te statystyki, które są teraz nie najlepsze?
No, głównie zresztą chodzi o to, żeby te nasze wyniki były zbliżone, a nawet lepsze niż w krajach Europy czy na świecie. I te wskaźniki są bardzo istotne. Takie rozsądne, w dobrym szpitalu nadzorowanie polega również na pokazywaniu wyników w danym leczeniu, podobnie w ośrodkach onkologicznych. Niestety często ten follow-up, czyli kontrola, kończy się na momencie wykonania operacji, a potem chora szuka, tak jak pani powiedziała, z wynikiem ośrodka, który przeprowadzi dalsze leczenie, czy chemioterapię, czy też radioterapię, ponieważ w ośrodku, który operował, cała terapia się już skończyła.
No właśnie, mam nadzieję, że to będzie jakaś rzeczywiście rewolucja i pacjenci będą lepiej i łatwiejszy mieli dostęp do takiego prawidłowego leczenia z sukcesami. Bardzo dziękuję panie profesorze za rozmowę. Profesor dr habilitowany Dariusz Wydra, kierownik Kliniki Położnictwa i Ginekologii, Ginekologii Onkologicznej i Endokrynologii Ginekologicznej w Uniwersyteckim Centrum Klinicznym, naukowiec Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego i konsultant wojewódzki w dziedzinie ginekologii onkologicznej. Dziękuję bardzo.
Dziękuję za zaproszenie.
Audycję zrealizowała Ewa Palicka, prowadziła Joanna Matuszewska. Do usłyszenia.
Radiowo, naukowo.